Człowiek dojrzały studentem? Rozmowa z Jerzym Łącznym. Renata Olszewska. Studiowanie dziś jest bardzo dostępne. Oczywiście różne motywacje podjęcia studiów towarzyszą. Jedni być może tęsknią za tak zwanym życiem studenckim, inni myślą o dobrej pracy w przyszłości. Ty pokazujesz nam studiowanie w jeszcze innym świetle. Nie musisz, a nie zostałeś dopiero absolwentem szkoły średniej i chcesz naukę kontynuować, a nie zmusza cię do tego aktualna praca. Więc dlaczego? Jerzy Łączny. Robię rodzaj eksperymentu z sobą dla siebie, który ma pokazać, że w wieku późnej dojrzałości, czyli od 40 do 60 lat, można studiować. Ja jestem na etapie tej późnej dorosłości. To są moje trzecie studia magisterskie. Być może muszę potraktować je także jako rzecz bardzo dojrzałą, która może nie da mi wielkich osiągnięć naukowych, bo nie zakładam po ukończeniu studiów kontynuowania pracy naukowej w psychologii. Może jednak jest to podkreślenie tego, że warto studiować, mając 50+. Chociaż od jednego z wykładowców usłyszałem, że z punktu widzenia pracy naukowej to jest okres szczytowy dla naukowca, to znaczy 50 lat i trochę. Przyznam, że gdy zdecydowałem o studiach, zacząłem szukać więcej przeciwności, argumentów na nie. Okazało się, że wszystko przemawiało za tak. Nadal nie zakładam takiego jednoznacznego ukończenia studiów. Realizuję takie krótkie etapy. One są o wiele łatwiejsze do przejścia. Tak jak PFRON zawiera ze mną umowę na rok i rozlicza mnie w semestrze, tak ja zakładam zaliczenie kolejnego semestru. Rozglądając się w ofertach wyższych uczelni, zastanawiałem się, czy warto podjąć studia podyplomowe. One są takim uzupełnieniem i rozszerzeniem. Nie dają jednak konkretnego zawodu, konkretnych uprawnień. Ostatecznie stwierdziłem, że warto wybrać studia magisterskie. Uczelnia, którą wybrałem, funkcjonuje w Poznaniu od 3 lat. Jest to wydział zamiejscowy Uniwersytetu SWPS Warszawy, gdzie można wybrać studia o tak zwanej indywidualnej organizacji toku studiów. Nie są to zaoczne, a wymiarowe studia magisterskie, kończące się napisaniem i obroną pracy magisterskiej. Zajęcia odbywają się jednak w weekendy. Renata Olszewska. W swojej pracy zawodowej w radiu i przy rekrutacjach stykasz się z dużą liczbą osób. Często także z niepełnosprawnościami. Czy to stało się impulsem do wyboru jako kierunku psychologia? Psycholog to jeden z tych zawodów, które wykonuje się po studiach magisterskich i łączy się z szeregiem umocnień prawnych czy uprawnień. Często w przepisach prawnych są podane oczekiwania o dołączeniu opinii psychologa, nie od pedagoga czy socjologa, a od psychologa. To nie jest specjalność polska. W Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej jest podobnie. Choć w Polsce wciąż oczekujemy na ustawę o zawodzie psychologa. Bo dziś każdy może się ogłosić psychologiem, a nie znaczy to, że psychologiem jest. Pracuję z osobami niepełnosprawnymi od dawna. Ponieważ wcześniej skończyłem socjologię, miałem przekonanie, że to wystarczy w działalności społecznej. I to była prawda. Lecz angażując się głębiej, coraz bardziej potrzebuję takich narzędzi, które daje psychologia. Myślę, że w wielu miejscach taka wiedza, doświadczenie z dziedziny psychologii są bardzo potrzebne. Pojawiają mi się już pomysły, czym mógłbym się zainteresować, jeśli chodzi o psychologię. Jest to temat, który dotyczy osób niewidomych. Większość narzędzi, które badają metodologicznie w różnych obszarach, to testy, które oparte są o widzenie. Bardzo mocno opierają się o bodźcowanie wzrokowe. Może warto pomyśleć, czy niektóre rzeczy nie udałoby się przerobić na dźwięk czy dotyk. Renata Olszewska. A jakie wrażenia po pierwszym roku studiów? A tak się jakoś udawało nawiązać świetne kontakty społeczno-towarzyskie. Grupa, z którą studiuję, to ludzie w wieku od 20 paru lat do 50 paru. Uważam, że te aspekty społeczne są bardzo ważne. Świetnie się rozumiemy i doskonale potrafimy się uczyć od siebie. Żartobliwie zaczynamy mówić: potrzebujesz pomocy, zgłoś się do mnie, pomogę ci. Z takiego spotkania społecznego przekształciło się to w spotkanie właściwie przyjacielskie. Myślę, że każdy z nas ma coś do zrobienia we wrześniu, a to z pierwszego, a to z drugiego semestru. Wspólnymi siłami próbujemy to domknąć. Kolega, który także rozpoczął studia w wieku 50+, mówi tak: zastanów się, Jurek, rok temu ile wiedziałeś, a ile wiesz dzisiaj? Co byś robił w weekendy? Nudziłbyś się straszliwie. A tak? Masz jakąś dyscyplinę. Wstajesz o 6 w sobotę, na uczelni jesteś od 8 do 20, wracasz do domu, kładziesz się do łóżka i ledwo zasypiesz już w niedzielę. Wstajesz o 6 i znów. I tak właściwie przez 3 weekendy w miesiącu. Często łączymy obowiązki zawodowe, domowe, rodzinne ze studiami. To nie jest trudne, to jest wymagające. Moje poczucie znużenia czy zmęczenia, wyczerpania nie jest związane z tym, że mam tyle lat. Nie. Okazuje się, że dotyka to wszystkich studiujących. Renata Olszewska. Nie porównując studiowania kiedyś i dziś, jak studiuje się osobie niewidomej? Studiowanie to przede wszystkim czytanie i słuchanie wykładów i uczestnictwo w ćwiczeniach. Czytanie, bo do każdego przedmiotu jest co najmniej kilka tytułów obowiązkowych, a do tego naście uzupełniających artykułów i książek. Ograniczeń jest na pewno o wiele mniej niż poprzednio. Dostęp do literatury jest lepszy niż kiedyś, mamy narzędzia, którymi możemy je przeczytać. Osoba niewidoma ma prawo nagrywać zajęcia. Choć zdarzają się nadal takie wypowiedzi: pan nagrywa? Nagrywanie i fotografowanie stało się jednak czymś normalnym. Niekiedy regulaminy szkół są przestarzałe i nie nadążają za rozwojem techniki. Ja kupiłem 2 urządzenia nagrywające. Jedno z nich z reguły podpinam do wzmacniacza, by uzyskać jak najlepszy efekt nagrania. Dzięki temu nie mam nagranego szumu sali. Oczywiście jest to możliwe tylko w tych salach, które mają takie wyposażenie. Osoba z niepełnosprawnością ma także prawo do asystenta w czasie zajęć. To może być ktoś z grupy albo osoba z zewnątrz. Jest obowiązana do bycia z osobą niepełnosprawną na zajęciach. Jest to więc także pomoc w przemieszczaniu się, na przykład między budynkami. Na pewno duże ułatwienia, zwłaszcza dla osób nieznających miasta, którym trzeba przemieszczać się sprawnie między budynkami w różnych jego częściach. W moim przypadku jest to kolega, którego zachęciłem do studiowania. Idziemy razem na zajęcia, podłącza sprzęt nagrywający. Natomiast wzajemna pomoc w nauce to już są kontakty nieformalne, pozauczelniane. Przy okazji chciałbym przypomnieć, że w polskim systemie bibliotecznym funkcjonuje Akademicka Biblioteka Cyfrowa, gdzie dostępnych jest już wiele pozycji potrzebnych na studiach psychologicznych i podręczniki wykorzystywane w bardzo wielu kierunkach studiów. Materiały są gotowe, często już poprawione po skanowaniu. To ważne, bo w tekście naukowym przekręcenie nazwy zmienić może sens wypowiedzi, także będzie niewłaściwa odpowiedź na teście. 90% egzaminów to testy. Uczelnia ma Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zatrudnione w nim osoby reprezentują sprawy niepełnosprawnych studentów wobec władz uczelni. Pomocne są także w takich sytuacjach jak testy. Przykładowo, osoby niewidome czytają w trakcie egzaminu ich treść. Po wskazaniu odpowiedzi zaznaczają ją. Jeśli wymagana jest dłuższa wypowiedź, to ją zapisują. Regulamin przewiduje, że mam dodatkowy czas na zrobienie testu, ale jak zauważyła osoba pracująca ze mną, te 50% więcej czasu to może być za mało. Niejednokrotnie trzeba przeczytać na przykład pytanie kilka razy, a czas płynie. Samogłośne odczytywanie długo trwa. W testach pojawiają się nazwiska w różnych językach i prosty problem, jak je czytać? Czy osoba towarzysząca prawidłowo to nazwisko podała? Często osoba asystująca czyta zapis nazwiska, a prowadzący podaje je prawidłowo wymawiając. I mamy jakby 2 różne nazwiska. Moje imię po hiszpańsku pisze się Jorge, a czyta się Jorge. Dziś nie potrafię jeszcze ocenić, czy trudności, jakie pojawiają się przy samodzielnym korzystaniu z platformy e-learningowej, są wynikiem zbyt niskiego poziomu dostępności, czy wynikają ze sprzętu i oprogramowania używanego przeze mnie, czy też z mojego poziomu praktycznej wiedzy korzystania z tego sprzętu. Gdy jest istotny sposób pisania, na przykład krój, rozmiar, kolorystyka, to nasze programy udźwiękawiające tego nie wychwytują. Treść tak, lecz przekazanie informacji poprzez wygląd tekstu już nie. Decydując się na studia, wykorzystywanie rodziny uważam za nieporozumienie. Dom jest domem, a studia studiami. Oczywiście w sytuacjach wyjątkowych żona przeczyta mi materiały, ale uważam, że powinno się to robić w szkole. W domu powinienem robić sami w kontaktach z koleżeństwem ze studiów. Mam znajomych, z którymi na łączach telefonicznych rozmawiamy, czytamy teksty czy omawiamy problemy. Renata Olszewska. Czy dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd było dla Ciebie ważnym motywatorem? Tak. Drugim motywatorem do podjęcia tych studiów była szansa, jaką daje wsparcie z PFRON. Dostępne jest dla wszystkich w wieku aktywności zawodowej. Stwierdziłem, że z takiej szansy szkoda nie skorzystać. Uznałem, że warto spróbować i tak zrobiłem. Złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd. Sprzęt jest drogi, ale na rzecz osób z niepełnosprawnością pracuje Aktywny Samorząd i jest to faktycznie zaproszenie do kształcenia się. Jednym z modułów jest dofinansowanie na przykład doczesnego, co uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Wysokość dofinansowania może być różna. Każda uczelnia ma własne zasady ustalania opłat. Zależy to też od pozycji zawodowej beneficjenta. Jeśli ktoś pracuje i podejmuje kształcenie, to dofinansowanie jest niższe. Może nie ubolewam nad tym, ale zauważam. Jeżeli się nie pracuje, dostaje się chyba całość możliwej kwoty. Tak przynajmniej widzę to wśród moich znajomych. Dziękuję za rozmowę. Renata Olszewska. O zasadach i wysokości dofinansowań możemy przeczytać na przykład pod adresem https://www.pfron.org.pl/aktualności/szczegóły/aktualności/NEFS/aktywny samorząd w 2018 roku.